A więc dzisiaj mamy wspólne rozważanie Bożego Słowa. I skąd taki pomysł? Po prostu pierwszy list do Koryntian, rozdział 14, wiersz 26, nam powiadają: cóż wtedy, bracia i siostry, gdy się schodzicie, jeden z was służy psalmem, inny nauką, inny jakimś objawieniem, inny innymi językami, inny ich wykładem, i to wszystko niech będzie ku zbudowaniu. A więc gdy się schodzimy, to każdy z nas coś ma. Każdy z nas coś ma i każdy z nas tym czymś, co ma, służy innym. I to mogą być różne formy. Może być 3, 5, 7 kaznodziejów, którzy kolejno będę mówić po 5-10 minut, prawda? Ale zrobimy inaczej, że dzisiaj wszyscy będziemy mogli pewien temat rozważać i Duch Święty, który jest między nami obecny, po prostu On nam będzie też i pewne myśli poddawał, sugerował. Ale zastawmy się teraz na twórcze kazanie. Gotowi? Pomodlimy się. Panie Jezu, dopomóż, abyśmy dzisiaj mieli Twoje natchnienie. Dlatego, że Ty jesteś autorem Twojego Słowa, Duch Twój Święty dał natchnienie tamtym ludziom, gdy żyli, też daje natchnienie czytelnikom i nam, a też i tym, którzy dzisiaj będą rozważać to Słowo, abyś dał każdemu z nas natchnienie, abyśmy wiedzieli, jaka jest Twoja wola dla naszego życia, abyśmy ją wykonywali dla Twojej chwały, a naszego pożytku. I taki werset właśnie wziąłem sobie z Księgi Przypowieści, 16 rozdział i 3 wiersz. Spójrzmy, co Salomon powiedział. Mamy dwa przekłady, nasz przekład i przekład Biblii Tysiąclecia. Powiesz Panu swoje sprawy, a wtedy się ziszczą Twoje zamysły. Przekład Tysiąclecia mówi: powiesz Jahwe, tam w oryginale jest Jahwe, swe dzieło, a spełnią się Twoje zamiary. I teraz mamy tę część drugą tutaj. Połączyłem te dwa miejsca. Powiesz Panu swoje sprawy albo dzieło, wtedy się ziszczą Twoje zamysły albo zamiary. Mamy zamysły, mamy jakieś zamiary i one mają się stać jakimś dziełem. Jest podobny werset, to będzie psalm 37, wiersz 5. I tam jest mowa o drodze. A więc nasze życie, nasza codzienność, nasz sposób myślenia, kierunek, którym idziemy. I powiesz Bogu tę swoją drogę, zaufaj Mu, to jest właśnie ten nowy element, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. A więc mamy takie nowe elementy. Mamy zaufanie i mamy to, że Bóg te nasze zamiary dobrze zrealizuje. I to mamy tutaj 3 przekłady, które ja połączyłem i spójrzmy, połączone są tak. A więc zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. On sam będzie działał. On już uczyni, co należy. 3 różne przekłady. I tę myśl, ja sprawdzałem w oryginale, właśnie ją oddają. Gdy Mu zaufamy, nasze zamysły, nasze zamiary, nasz kierunek życia, sposób, On to wszystko dobrze zrealizuje. On sam będzie działał. A więc my działamy, mamy zamysły, On będzie działał. I kto jest ważniejszy w tym działaniu? On czy my? Czy będzie partnerstwo, czy będziemy podporządkowani? To są ciekawe myśli. A też i On uczyni, co należy. W każdym razie On tu jest sprawcą skutków naszego życia. Teraz spójrzmy na 3 część. Podobna myśl jest również pierwszy list Piotra, 5 rozdział, 7 werset. I tam apostoł Piotr w tych 3 przekładach mówi, że wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, bo On ma o was staranie. A więc jest tutaj mowa o staraniu. Troski wasze przerzućcie na Niego. Nowy element. Bo Jemu na was zależy. To Biblia Tysiąclecia, Biblia Katolicka, tak właśnie oddaje tę myśl. Jemu na was zależy. Przekład ekumeniczny z kolei, który powstał, gdy wszystkie kościoły chrześcijańskie w Polsce nad tym pracowały i jeszcze pracują nad Starym Testamentem. Swoją troskę na niego zrzućcie, ponieważ on się o was troszczy. To właśnie jest ta nowość. Jemu zależy, ma staranie i ja się troszczę i on się troszczy. I połączenie teraz, połączenie tych, spójrzmy, a więc przerzućcie, zrzućcie. Mi się podoba wyraz przerzucić. Fajne, co? Dobrze, że polski język jest taki twórczy. Zrzucić. Też może być rzucić, ale po co rzucić? To niezbyt ładnie. Zrzucić, no to już jakieś brzemię. Przerzucić to w ogóle oddać komuś odpowiedzialność za siebie. Zobaczcie. On ma o was staranie, zależy mu, a też się i o nas troszczy. No i mamy takie jeszcze jedno miejsce, które jest łączone z tamtym z przypowieści. Filipian 4:6. I znów te trzy przekłady. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. O nic się już zbytnio nie troskajcie. Biblia tysiąclecia. Zbytnio, a więc trochę tak. Trochę tak, ale nie zbytnio. Nie upijajcie się winem, co nie znaczy, żebyście wina nie pili. Więc chodzi o tę nadwyżkę. Zbytnio. Ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem, a ekumeniczny mówi powierzajcie. Wcześniej jest to samo, ale powierzajcie z dziękczynieniem wasze pragnienia Bogu i teraz chyba jest połączenie, tak. A więc zbytnio się nie troskajcie. W każdej sprawie, każda sprawa, wasze prośby, pragnienia, więc to, co bym chciał, zamiary, zamysły, prośby, przedstawiajcie, powierzcie, przerzucajcie, zrzućcie. I tu właśnie ten element jest takiego do określenia w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. Jak to zrobić? Co to znaczy? Żeby się modlić i błagać, a więc jęczeć, czy się śmiać? Z dziękczynieniem. Więc jęczeć by wypadało, no bo jest ciężko, trudno, beznadziejnie. Ale tu jest powiedziane, że z dziękczynieniem. To jest właśnie wyzwanie dla nas, abyśmy pomyśleli, dlaczego tak tu jest ujęte przez apostoła Pawła. No i wziąłem jeszcze werset 7, też z tego Filipian, 4 rozdział, ale 7 wiersz, jako nasz skutek. A pokój Boży, pokój Boży. Wśród nas chyba nie ma Ireny, co? Bo po grecku właśnie ten wyraz znaczy pokój. To imię znaczy pokój. Pokój Boży, a więc jakiś szczególny rodzaj, boski pokój. Szczególny rodzaj pokoju. Nie odpychamy nasze myśli, ale mamy harmonię ze wszystkim, co jest. Błagamy, modlimy się, ale zarazem się radujemy, dziękujemy, pewni jesteśmy, że wszystko będzie w porządku. Skąd jest ta pewność, skąd ten pokój? To jest psychologia czy coś więcej? Ten pokój przewyższa wszelki rozum albo umysł w innym przekładzie. On przewyższa. To jest coś duchowego, coś nie z nas. I on będzie strzegł, będzie strzec naszego wnętrza, serc naszego wnętrza, naszych myśli, a wiemy, co to jest za zjawisko nasze myśli, co za straszne środowisko nasze myśli, jakie one mogą być od plusa do minusa. I to wszystko będzie w Chrystusie Jezusie. Nie w nas, nie w okolicznościach, ale w osobie, którą znamy, którą trzeba poznać, zanim się zacznie o tym wszystkim mówić, w Chrystusie Jezusie. I teraz, kochani, chciałbym, abyśmy o tym wszystkim porozmawiali. I pójdźmy do pierwszej części, przypowieści 16:3, ale połączone już, dobrze? Tę drugą część połączono, tak właśnie. A więc powiesz Panu te wszystkie swoje sprawy, swoje dzieło, a się ziszczą Twoje zamysły i zamiary. Jakie refleksje nam się nasuwają w tej chwili? Chcielibyśmy zbudować, podzielić się, ale też zbudować jedni drugich, właśnie z tymi refleksjami, oczywiście biblijnymi. No i zachęcam, żeby raz, żeby się otworzyć, po drugie, żeby mówić na temat zwięźle, krótko, bo wiecie, to jest kazanie, a nie taka zwykła rozmowa. I tu jest drugi mikrofon i możemy go tam dać tym osobom, kto będzie chciał powiedzieć coś.
Więc ten tekst można rozumieć, prawda, na wiele sposobów, bo na przykład można modlić się o to, żeby mieć bardzo dużo alkoholu na przykład, albo mieć jakieś bogactwa tego świata, czy jakieś domy wielkie, czy samochody swoje, prawda? No też jest to jakieś nasze dzieło i nasze sprawy, czy wysokie mieć stanowisko w świecie, prawda? A trzeba by tutaj spojrzeć na te wszystkie wersety, tak mi się wydaje, w kontekście całej nauki Pisma Świętego. A więc ziszczą się nasze plany, nasze pomysły wtedy, jeśli one są zgodne z wolą Bożą. I można wliczyć w to również sprawy naszego zdrowia, czy naszej rodziny, powodzenia, czy takie codzienne nasze troski. Więc uważam, że właśnie zgodnie z wolą Bożą, jeśli my się modlimy, zgodnie z tym, co Słowo Boże zawiera, że jest dla nas dobre. Bo o co Boga prosić, prawda? O co, o jakie sprawy, to Słowo Boże, Biblia mniej więcej mówi, co jest wolą Bożą, i my w tym zakresie powinniśmy mniej więcej swoje zamiary, swoje zamysły ku Bogu zwracać. Natomiast jeśli byśmy się chcieli modlić o coś, co służy zaspokojeniu naszych zmysłów, naszych żądz, czy chwały naszej, chluby jakiejś, no więc wtedy uważam, że ten tekst nie ma, prawda, znaczenia i to jest no niezgodne wtedy z wolą Bożą. Także musimy uważać na to, o co się prosimy, o jakie nasze są zamiary, zamysły, czy zgodne z wolą Bożą. Dziękuję.
Widzę, że z Januszem podobnie pomyśleliśmy, bo też właśnie czytając to, zaczęłam się zastanawiać o tych naszych sprawach i dziełach. I oczywiście jest tak, jak Janusz mówi, że dobrze jest, gdy to są właściwe rzeczy. Ale praktycznie w życiu czasami to się dobrze musimy nagłowić, albo też raczej szukać odpowiedzi od Pana, czy to, co zamierzamy, to rzeczywiście Boży zamysł. Bo oczywiście w takich sprawach jak tam bogactwa, stanowiska i takie rzeczy niektórym mogą być dane, innym nie. Możemy za dużo chcieć, ale są rzeczy takie mniej oczywiste. No bo wiadomo, alkoholu, jeżeli jesteśmy ludźmi, którzy się nazywają chrześcijanami, nie będziemy chcieć dużo, czy tam jakichś innych rzeczy. Ale czasami mamy życiowo skomplikowane sprawy i wtedy szukamy Bożego prowadzenia. I tak właśnie się zastanawiałam, jak wiedzieć, skąd wiemy, że tą właśnie drogę Bóg nam poszczęści, że to jest zgodne z Jego zamysłami. To jest pytanie do nas wszystkich. W jaki sposób sobie radzimy w takiej sytuacji? Może ktoś chce coś powiedzieć?
Zgadzam się z tymi słowami, które wcześniej padły, ale myślę, żeby uświadomić sobie, że jeśli jesteśmy ludźmi wierzącymi, a wierzę, że takimi jesteśmy, to nasze właśnie zamiary, nasze zamysły będą zgodne z wolą Bożą, zgodne ze Słowem Bożym. Bo cóż, jeśli człowiek pragnie zaszczytów na tej ziemi i honorów i bogactwa, teraz, doczesnego, to już za tego życia ma zapłatę, za te swoje zachcianki, za te zamysły. Tu za tego życia. Raz człowiek wtedy żyje i raz ma śmierć i później tylko sąd. Natomiast jeśli nasze sprawy powierzymy Bogu, jako ludzie wierzący, to nie będziemy dążyli do tych właśnie zaszczytów. Będziemy pragnęli kochać bliźniego swego, bo wszak Jezus powiedział, że jedno z pierwszych przykazań jest miłuj Pana Boga swego, a bliźniego swego jak siebie samego. I jeśli miłość będzie nad naszymi zamiarami miała przewagę, że będziemy właśnie robili to nie dla własnej chwały, ale dla bliźniego, po to, żeby nawet jeśli ktoś ma dochody, ale niech pamięta, że to są doczesne dochody, one przemijają. Jeśli nie będzie służył nimi innym, to już też ma zapłatę za życia swojego. Jeden bogaty młodzieniec, wierzący, Żyd, przyszedł do Jezusa i zapytał się: Panie, co mam czynić, aby mieć życie wieczne, aby wejść do Królestwa Twojego? On mu podpowiedział: przestrzegaj przykazań Bożych. Panie, całe życie przestrzegałem. Wszak to był Żyd, był tak wychowany. A ponieważ był bogaty, Jezus mu rzekł: rozdaj namiętność swoją ubogim. I ten młodzieniec się zasmucił i poszedł, bo jego zamiary to widział siebie. On myślał o tym, jak on ma wejść do królestwa, ale nie potrafił patrzeć na boki, nie potrafił patrzeć na swoich braci, na swoje siostry. Widział siebie. Zasmucił się i odszedł. I przykre to jest, bo przecież Pan Jezus nie kazał mu całej namiętności rozdać. On mógł część, mógł połowę majątku rozdać. Sam by jeszcze nie zubożał, ale wielu, wielu osobom by dopomógł. Właśnie egoizm. Egoizm zakrywa nas, zasłania nas przed Bogiem. Przez egoizm nie potrafimy powierzyć swoich spraw Bogu, bo one będą właśnie egoistyczne. Ten, kto miłuje, ten, kto potrafi okazać miłość, taką braterską, chrześcijańską miłość, jego zamiary i jego sprawy będą pełne miłości. I tego Bóg wysłucha. I ziszczą się zamiary, bo one będą zgodne z wolą Bożą. Dziękuję.
Dlatego właśnie, co mówiliśmy, także mam takie pytanie. Czy Bóg da wróbelkowi to, czego chce Lilia? A Lilii da to, co jest potrzebne wróblowi. I Lilia mówi: Boże, chciałabym latać. Tak mi jest tu źle, na tej łące, tak tu jest mokro, nieprzyjemnie, nornice pod łażą, ja bym chciała latać. Nie byłoby tego wszystkiego. Chciałabym być wróbelkiem, który nieraz tu koło mnie siada. Natomiast wróbel mówi: ja ciągle się boję i kotów, i ludzi, i łasic, i muszę domku szukać, żeby się w zimie schować, a Lilia ma tak dobrze, tak o nią dbasz. No i co? Czy Bóg jest takim beznamiętnym wykonawcą naszych oczekiwań? Czy On jest nierozumny? Jeśli by dzieci prosiły nas, abyśmy umożliwili im zapalić ognisko na dywanie w naszym salonie, to byśmy spełnili, bo to jest ich marzenie? No i właśnie cały czas mamy: powierzcie Panu, a On wszystko dobrze uczyni, prawda? Zrobi to, co jest słuszne, a więc nam nie odpowie. Nie odpowie. A gdy nie odpowie, to co to oznacza? Wiemy czy nie wiemy? Gdy Bóg nic nie mówi. Gdy mówi tak, no to jest oczywiste. Gdy mówi nie, też oczywiste. A gdy Bóg nic nie mówi, to jest dobre czy złe? Właśnie, to znaczy poczekaj. Pauza. Poczekaj, bo nie rozumiesz. I wtedy musimy czekać, aż dojrzejemy do danej sprawy. I stąd Filipian mówił o modlitwach z błaganiem i dziękczynieniem. Z błaganiem, bo nam zależy, a z dziękczynieniem, że Bóg wszystko wie, że On nas skoryguje. Z dziękczynieniem, że jesteśmy w Jego rękach. I takie mam tutaj takie przykłady. Był pewien Rzymianin, wziąłem teraz jest z Mateusza, rozdział 8, 9, 15, bo wszyscy znają, ja tylko nawiążę. Tylko z Mateusza. Rzymianin, setnik. I nic nie wiedział o Bogu. Czcił Zeusa albo jakiegoś innego boga mitycznego. I widzi, że jego sługa jest chory, a jemu zależało na tym słudze. To mógł być zarządca domu. Ktoś bardzo ważny w jego domu. I stwierdził, że ten właśnie dziwny człowiek, który tam chodzi wśród Żydów i uzdrawia, może uzdrowić. I przychodzi i to mówi. Zobaczcie, jak prosto.
zwyczajnie, człowiek z zewnątrz. I jaką ma argumentację? On nie miał listy. Ja jak słuchałem Janusza, to myślałem sobie, że dobrze byłoby, żeby Bóg nam dał listę, co nam wolno, czego nie wolno. Gdy chodzi o prośby. To macie, to proszę bardzo, to wolno, a tego nie wolno. Żadnej listy. Tadeusz mówił o miłości. Więc miłość żadnej listy nie wymaga. I ten człowiek, który był obcy z zewnątrz przecież, mówi, ja nie jestem godny, byś wszedł pod mój dach. Pokora. Ukuszcie się pod mocną ręką Pana. Ukuszcie się. On się ukorzył. Tylko powiedz słowo, a słuchał mój będzie zdrowy. Powierzcie Panu. On ten wyraz Pan rozumiał dosłownie i on to wyjaśnił. Bo mój Pan mieszka w Rzymie. Gdy pośle mi posłańca z rozkazem, to mucha nie siada, muszę wykonać. Więc to samo i ty jesteś takim Panem. Tylko, że w innych sprawach, innej kategorii, wyższy od tamtego Pana. Tamten Pan nie uzdrowił jego sługi. Powiedz słowo, a tam w domu parę kilometrów dalej słowo zadziała. Zobaczcie, jak on prosto tego Salomona zrozumiał. Powierzył sługę Bogu, sam uważając się, że jest niegodny. Albo była taka kobieta, też obca, Greczynka, która mieszkała w Syrofenicji, Sur i Sajda, dzisiaj to jest Liban, dzisiejszy Liban. I to była ludność pogańska. I ona podeszła do Jezusa, aby wypędził demona, by uzdrowił jej córkę. I usłyszała, że to nie dla niej. Więc korekta. Bóg nas koryguje. On nie jest zmuszony, żeby nam wykonać to i tamto, żeby nam dać na siłę. On mówi, to nie dla was. Poczekaj, aż apostoł Piotr później, po dniu 50 przyjdzie i was będzie uzdrawiał. Może Filip tam przyjdzie do was. Ja na razie nie. Zobaczcie, że tak usłyszała, tak było powiedziane. A ona mówi, tak jest, Panie, jestem niegodna, wszakże ten chleb się rzuca, chleb dla dzieci, dzieciom się daje, ale też i się rzuca szczeniętom te okruchy, które padają, albo to, co dzieci nie chcą zjeść, resztki się rzuca szczeniętom. Ja jestem taki szczeniaczek, więc jestem niegodna. Uznali to. Wszakże powiedziała coś bardzo ważnego, Panie. Czyli w Jezusie nie widziała człowieka, widziała Boga. Syn Dawida, namaszczony, Mesjasz, wszystko wiedzący. Ja właśnie analizowałem sobie ten temat dla siebie i te miejsca tutaj przygotowałem do naszej rozmowy. To właśnie one tak mnie ładnie nakierowują, że Jezus dobrze wie i z kim rozmawia i o co jest proszony i wie, czy dać i jak dać. Więc my nie mamy loterii, ale też nie mamy kogoś, kto jest umową związany i nam musi dać, bo inaczej będzie ukarany. Może coś teraz byśmy chcieli powiedzieć więcej? Proszę bardzo, już tam Ania się zgłasza.
Ja chciałam tylko powiedzieć tyle, że mi ta modlitwa kojarzy się z sytuacją, która się pojawiła w moim Grzesia życiu, tak? Związaną z naszym dzieckiem. Kiedy modliłam się o dziecko, gdyby to zależało ode mnie, tak? W taki ludzki sposób, to ono mogłoby się pojawić nie w takim momencie, kiedy byłoby to dobre, tak? Kiedy na przykład nasze małżeństwo było gdzieś na zakręcie. Ale miałam też z tyłu głowy, modląc się, że Jezus mnie kocha, tak? I że On wie, co jest dla mnie dobre. I czy dostanę to dziecko, czy nie, to, że niezależnie od tego, On wie, jaka ma być taka ta moja droga, tak? Że jeżeli na przykład nie mam mieć dziecka, to inna droga będzie pełna miłości i pełna Jego służby, tak? I właśnie modląc się, zawsze podkreślałam w moich modlitwach to, że Panie, ja pragnę tego dziecka, ale jeżeli tego dla mnie nie masz, to daj mi to, co dla mnie masz. To, co wypełni moje życie, to, co je napełni. Tak mi się to właśnie skojarzyło z tą modlitwą, tak? Bóg dał, że jestem w ciąży w 7 miesiącu i chwała Mu za to i dziękuję każdego dnia naprawdę za to maleństwo, które się we mnie rozwija. I dał je w takim czasie, kiedy chciał, tak? Kiedy uważał, że to jest dobry czas. Nie tak po ludzku, jak my myślimy, bo nie zawsze nam się to podoba, co Bóg daje, tak? Ale daje w dobrym czasie, w odpowiednim czasie i to, co ma nas czegoś dobrego nauczyć, odpowiednią drogą poprowadzić, tak?
No jeszcze słowo chcę dodać, że dla ludzi wierzących, prawdziwych chrześcijan, troszczenie się o cokolwiek, to według mnie, według Słowa Bożego, no nie jest rzeczą dobrą. Ja sobie teraz przypominam moją mamę. Dawno temu umarła, ale ona no, była osobą wierzącą. Chodziła do zboru, do Warszawy, tam jeszcze w Alei Jerozolimskiej, na Zagórną, ale stale się o coś martwiła. A to, prawda, o siostrę moją, o córkę, że się źle uczy, że sobie w życiu może no, nie dać rady. O mnie może się trochę mniej martwiła, bo ja jakoś sobie w życiu i w szkole dawałem radę, ale o męża się martwiła, że pracy nie ma, pieniędzy nie ma na coś. I tak, jak sobie teraz tak wspomnę, to jakoś tak całe to życie, tylko te troski i tylko jak to będzie. I takie cały czas jakieś takie nerwy i kłopoty. I był u mnie też taki czas, że w sprawie, na przykład były lata 80, koniec lat 80., że zacząłem działalność prywatną, otworzyłem taką własną firmę usług geodezyjnych i projektowych, bo nie miałem nigdzie pracy, nie mogę znaleźć. Też się tak martwiłem, jak to będzie, czy będą te zlecenia, czy zarobię te pieniądze, czy nie zarobię. I pamiętam, że właśnie wtedy, przy końcu jakoś lat 80., jakoś tak sobie uświadomiłem, że przecież Bóg o wszystkim wie. Że Bóg ma o nas staranie, że przecież ja nie jestem na świecie sam, zdany tylko sam na własne siły i że ja wcale no, nie muszę się troszczyć o te takie sprawy bytowe, czy o moją pracę, no, czy nawet o zdrowie, czy o pieniądze, za co będę żył, gdzie będę mieszkał. Doszło do tego, że rzeczywiście musiałem przed Bogiem się ukorzyć. I stwierdziłem, że złą rzeczą, że grzechem w zasadzie jest to, że ja stale się tak też i zamartwiałem o samego siebie, że tak troszczyłem się o samego siebie, bo przecież można było wszystko to powierzyć Bogu. Wszystko to jakby zwalić, prawda, jakby te wszystkie nasze problemy powierzyć Bogu z dziękczynieniem i tu potrzebna była wiara. Że po pierwsze Bóg wie o tym wszystkim, o moich problemach, o moich troskach, że słyszy to wszystko i potrzebna była wiara, że Bóg pomoże. Wiara moja, że Bóg pomoże i da wyjście. No i tak potem to życie moje się już potoczyło to trochę inaczej, że znalazłem pracę potem w Najwyższej Izbie Kontroli, gdzie bardzo dobra była i płaca, i praca, i w sposób taki, którego się wcale no, nie spodziewałem, bo przez kolegę, który mi tam powiedział, że słuchaj, potrzebują geodety, potrzebują do takich spraw kontrolnych i nie mogą znaleźć, poszedłem. Ale inne potem sprawy moje życiowe też się ułożyły. Także słuchajcie, troszczyć się o własne takie problemy i zamartwiać się naprawdę jest rzeczą no, niedobrą w oczach Bożych. Tak ja uważam. Nie wiem, czy się z tym wszyscy zgodzicie, bo musimy mieć wiarę, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że Bóg się o nas troszczy, że Bóg ze wszystkiego da wyjścia, tylko nie powinniśmy tego zatrzymywać sami tak dla siebie, ale powiedzieć to Bogu. Powiedzieć. No Bóg chce, żebyśmy my to Mu powiedzieli, żebyśmy wylali przed Nim swoje serca, swoje wszystkie wnętrzności, duszę swoją przed Nim wylali. I wtedy jakoś to życie, wtedy inaczej. Wtedy, tak jak tu jest napisane, że Bóg wszystko dobrze uczyni i pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie wtedy w sercach naszych. No, dziękuję.
Ja chciałem tylko dodać, że ten wiersz do mnie przemawia w ten sposób, że Bóg po prostu chce z nami rozmawiać, żeby powierzyć wszystkie sprawy, trzeba z Bogiem rozmawiać. Bóg o wszystkim wie, zna przyszłość, przeszłość, teraźniejszość i tak z perspektywy mojego doświadczenia jako ojca, ja po prostu chcę mieć społeczność z moją córką, rozmawiać z nią, kiedy wracamy po dniu pracy, obowiązków, ja po prostu chcę z nią rozmawiać. Pytam się, co jadła w szkole, co robiła. I ona wtedy mówi też o swoich kłopotach, o swoich problemach i staram się jej pomóc, wyjaśnić. Często się nie zgadzamy, ale taka chyba już jest kolej życia, że ojcowie i córki nie zawsze się zgadzają. Ale chciałbym podkreślić, że ten wiersz do mnie przemawia w ten sposób, że Bóg chce z nami rozmawiać o wszystkim, co dotyczy naszego życia. Dziękuję.
Tak, słuchając Was, stwierdzam, że jeśli Bóg powiedział, że On się o nas troszczy, prawda? Że On ma o nas staranie. Mówi, przerzućcie na mnie. I teraz jeśli my tego nie robimy, jak Janusz wspomina, jak jego mama nie robiła, On nie robił, aż zrobił, to czy my Boga tym nie obrażamy? Czy my nie wyrażamy lekceważenia, skoro Stwórca mówi, że włosy są na naszej głowie policzone, On wszystko wie, zna przyszłość, a my Mu mówimy, no, nie do końca. Jednak są pewne sprawy, o których Ty nie wiesz, albo sobie nie poradzisz, ja jednak muszę. I właśnie mam taki przykład, historia, która też mi się nasunęła, gdy pewna kobieta 12 lat cierpiała na krwotok, wewnętrzny krwotok, krew w niej płynęła wewnątrz, to więc była ciężka choroba i ją to wyizolowało od społeczeństwa, bo wiemy, to była nieczystość ta rytualna, była nieczysta, też, że wycierpiała od lekarzy. A więc lekarze jej nie wysłuchali, nie byli, jak mówił Tomek, chętni do rozmowy, do rozpoznania, do diagnozy. W końcu wycierpiała. Była sama. W końcu sama do siebie mówiła. I w ramach tego monologu stwierdziła, że musi pójść do Jezusa. Przedarła się przez tłum. Sama sobie wymyśliła, co zrobi, gdy się dotknę z kraju jego szaty, a więc musiała uklęknąć i tam gdzieś pomiędzy nogami sięgnąć i się dotknąć. Jaki był tego skutek? Bóg się o nas troszczy. Jezus mówi, poczułem, że ze mnie wyszła moc. Bo tak jak my tutaj te nasze przedłużacze wkładamy nie byle gdzie, do byle dziury, ale szukamy odpowiedniej dziury. A właściwie dwóch dziurek, trzech dziurek, odpowiednie. Więc ona wiedziała, że to jest odpowiednia osoba. I moc z niego wyszła. I gdy całą prawdę wyznała, usłyszała, córko, twoja wiara, ciebie, dokończcie. No właśnie, a tam w oryginale jest wyraz uwolniła, odwiązała. Gdy sprawdzałem, to tam jest właśnie uzdrowienie, ale w aspekcie uwolnienia, odwiązania, rozwiązania. Jak się osła rozwiązuje, prawda, odwiązuje i może sobie pobiegać troszkę na wolności. Więc to jest wtedy uwolnienie. Więc Janusz, to co mówił, to uzyskał uwolnienie w swoim życiu. Też Marek mówi o pewnym człowieku, syn Tymeusza, czyli Bartymeusz. I on miał jaką przypadłość? Pamiętamy? Przyszli do Jerycha, siedział żebrak, wołał synu Dawida: Jezusie, zlituj się nade mną. Jaką miał przypadłość Bartymeusz? Był niewidomy. Niewidomy. Ludzie mu nakazywali: pośpiesz się, bo już odchodzi, dogoń go, tak? Nie. Nakazywali, żeby zamilkł, żeby cicho siedział. Kobieta ucierpiała od lekarzy, Bartymeusz cierpiał od tych, którzy dawali mu jałmużnę. My ci będziemy dawali jałmużnę do końca życia, ale ty nie goń za Jezusem. Zobaczcie, tamta kobieta, Syrofenicjanka, od Jezusa usłyszała: nie do was przyszedłem teraz. On słyszy od sąsiadów: nie idź do Jezusa, będziemy cię utrzymywać. Ale on tym głośniej krzyczał. To mi się podoba. Błagania, prośby z dziękczynieniem. Tym głośniej krzyczał: synu Dawida. I tu właśnie jest, że on wiedział, że to nie jest byle kto, to jest Mesjasz. Tytuł syn Dawida dla Żyda oznaczał: to jest Mesjasz. I Jezus przystanął: zawołajcie go. Oczywiście Jezus wiedział, ale musiał być ten element: zrzućcie na mnie, przerzućcie na mnie. Musi być ta modlitwa, prośba, dziękczynienie, działanie świadome. To musi być. Jezus mógł przyjść i z automatu go uzdrowić. A to nie ma automatu. Gdy Tomek ze swoją córeczką rozmawia, pytają o jedzenie, o spanie, o co było w szkole, w przedszkolu i tak dalej. I w końcu ona powie mu coś, co jej leży na wątrobie. O koledze, który ją ciągnie tam za włosy i tak dalej, i tak dalej. W końcu mu powie, bo będzie miała już odwagę. I tu właśnie Bóg oczekuje, że my znajdziemy odwagę, by przerzucić na Niego swoje troski. Janusz musiał przejść jakąś drogę, żeby do tego dojść. A więc on to zrobił. Zrzucił swój płaszcz, zerwał się i przyszedł do Jezusa. Pomyślcie, tak prosto to brzmi, ładnie brzmi. Niewidomy wiedział, jak iść. Gdzie jest Jezus? On go nie widział. Słyszał. Poszedł na czuja. Zobaczcie, o co chodzi Bogu, żeby człowiekowi zależało. Przychodzi do Jezusa, a Jezus się pyta: co chcesz, abym zrobił dla ciebie? Gdy sprawa jest arcyoczywista. I znów Bóg oczekuje od nas reakcji, odpowiedzi, prezentacji tego, o co nam chodzi. I co słyszy Jezus? Posłuchajcie. Rabuni. Nie synu Dawida, nie Jezusie, rabuni. To jest zbitka wyrazów od rabbi. Mój nauczycielu. Mój nauczycielu. A przecież on nie był uczniem Chrystusa, nie chodził z nim. Ale taką w sobie przeżył świadomość, że Jezus jest jego nauczycielem. Żebym widział. I co usłyszał? Idź. Twoja wiara cię ocaliła. Znów nie uzdrowiła, nie rozwiązała. Inny wyraz jest. Ocaliła. Natychmiast odzyskał wzrok i za nim poszedł. No i tak, czy ktoś by chciał coś jeszcze powiedzieć? Czy możemy podsumowywać wszystko?
A więc powiesz, zrzuć swoje sprawy na kogoś, kto nas zna. To dobrze wie, a więc on nas zna. Jest tam też takie, w psalmie był taki wyraz: zaufaj mu. Mówiliśmy o wierze, a tu jest teraz: zaufaj mu. I taki jest ciekawy właśnie przypadek, gdy Jezus do uczniów, którzy na morzu, mieli na jeziorze mieli problemy, że utoną: ufajcie, jam to jest, ja jestem, nie bójcie się. Dlaczego Pan Jezus się zdziwił ich wierze? Powiedział, że się dziwi ich niewierze. Dlatego, że im zapowiedział tyle rzeczy dotyczących ich przyszłości, a oni myśleli, że dzisiaj utoną, że nie dopłyną, a więc brak zaufania, że są w rękach Bożych. Apostoł Piotr, gdy spał wśród 16 żołnierzy, rano mieli go pozbawić głowy. Pamiętamy to, prawda? Dzieje apostolskie. Dlaczego Piotr spał? Wcześniej w łodzi krzyczał z przerażenia. Bali się, że utoną. A A teraz po kilkunastu miesiącach nie ma już Jezusa na ziemi. Mają go rano pozbawić głowy, bo już był wyrok wydany. 16 żołnierzy śpi razem z nim, leży obok niego i go pilnują w więzieniu. A on śpi. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta, bo usłyszał, a ty, gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje i cię poprowadzą tam, gdzie nie będziesz chciał iść. Piotr wiedział, że Jezus powiedział, gdy się zestarzejesz. A jemu jeszcze brakowało trochę lat do starości, jeszcze był w średnim wieku. Zobaczcie, jaka zmiana. Zupełnie inny Piotr. Albo apostoł Paweł, gdy był na tym statku, który płynął i była ta burza, pilnowali ich żołnierze i wiemy, co się działo. Wiemy, że żeglarze chcieli uciec, bo się bali rozbicia statku. Te osób było blisko 300, ponad 270 osób zdaje się było wtedy razem, żołnierze, więźniowie i żeglarze. A więc Paweł postarał się, żeby żołnierze powstrzymali żeglarzy przed ucieczką. Potem żołnierze chcieli pozabijać wszystkich więźniów, bo gdy się rozbije okręt, to przynajmniej nie będą sądzeni później za to, że więźniowie uciekli. I co im wszystkim Paweł mówił? Dał im rady, co zrobić, aby okręt odciążyć, ale mówi tak, bądźcie dobrej myśli, mężowie, ufam bowiem Bogu, że tak będzie, jak mi powiedziano. Ufam tedy Bogu. A cóż Bóg powiedział przez anioła do Pawła? Nie bój się, Pawle, bo przed cesarzem w Rzymie stanąć musisz. Zna moją drogę, moje dzieło. Paweł w momencie chrztu Duchem Świętym usłyszał, że ma stanąć, ma świadczyć przed wielkimi, małymi. Sam się też i prosił o to, żeby być w Rzymie. A więc wiedział, że ma być w Rzymie. A są koło Krety. Do Rzymu jeszcze jest trochę. Tatek się rozbił. Wszyscy ocaleli, nikt nie zginął. I Paweł się znalazł w Rzymie. To jest właśnie zaufanie, gdy wiemy, że Pan zna naszą drogę i że nasza droga jest Jego drogą, nie naszą drogą. Nie nasze zamysły, czyli pomysły albo zachcianki. Ale one są połączone z tym, o co Bogu chodzi. Bóg chciał, żeby Paweł był w Rzymie i Paweł chciał być w Rzymie, by zaświadczyć tam cesarzowi i tak dalej. A więc ta ufność, ta szczerość, otwartość, śmiałość, odwaga. Ja teraz podaję właśnie polskie znaczenia tych wyrazów. On będzie działał, uczyni co należy, pod warunkiem, że my będziemy szczerzy, otwarci, śmiali, odważni. Bo to wszystko jest w Chrystusie. I kończąc, Paweł powiedział o sobie, Filipian 3 rozdział, że jestem pochwycony. Wróbelek jest pochwycony i lata w obrębie dłoni. Lilia rośnie na dłoni i wszystkie soki płyną do niej z dłoni. Światem dla lilii i wróbelka jest dłoń, Boża dłoń. O czym ja myślę? Twoim mieszkaniem jest Bóg wieczny, a od spodu są dłonie, ramiona wieczności. Mieszkajcie we mnie, a ja w was. To jest nasz świat. Jezus jest naszym światem. Ale się trzeba nawrócić. Trzeba najpierw mieć taką świadomość, jak ta Syrofenicjanka, gdy powiedziała Panie, syn, czyli Mesjasz, Bartymeusz, syn Dawida, Rabuni, a nie trzeba się nawrócić. Jezus jest tylko dla nas jednym z wielu, to mowy nie będzie, nie ma żadnej. Jeśli jest tylko tym jedynym Bogiem, my Go znamy osobiście, to dopiero jest o czym mówić. I właśnie gdy jesteśmy w tej właśnie dłoni, to Paweł mówi, że jestem pochwycony, ale dążę, by pochwycić. Więc i też ten zegarek chce, to trzeba w ręce pochwycić. Ten wróbelek chce pochwycić. Lilia chce pochwycić i być piękna i wydawać owoce i wróbel też. A więc każdy z nas chce coś zrobić i to dzieło, które zrobi, jest dziełem, które w nas wytwarza to, czego pragnie ręka, czego pragnie Jezus, połączone. No ale to już jest oddzielny temat, oddzielne sprawy i o tym może porozmawiamy kiedy indziej.